wszystko w naszym życiu współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga, z tymi, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Obyśmy znali ten zamysł i ufali Bożej opatrzności.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Z pewnym smutkiem muszę stwierdzić, że zbliżamy się już do końca naszego studium życia Księgi Rodzaju. Aż trudno uwierzyć, że zaszliśmy tak daleko. Witam dziś w studiu Jana Nicała, który przeprowadzi nas przez kolejny wyjątkowy wykład na temat Józefa.
Witam Państwa serdecznie. To dla mnie wielka radość móc uczestniczyć w tych wspaniałych audycjach.
To rzeczywiście było coś. Ponad 130 wykładów i rozmów. Dziś mamy kolejny program poświęcony temu, w jaki sposób Józef objawił siebie swoim 11 braciom. Jak zobaczymy w dzisiejszym wykładzie, ponownie mamy tutaj dwie linie. Linię typu, czy też obrazu, symbolu i linię życia. Była już o nich mowa. Przypomnijmy może, jak należy rozumieć te dwie linie.
Linia typu, obrazu dotyczy Józefa jako typu czy też symbolu Chrystusa, zwłaszcza pod względem tego, w jaki sposób postępował on ze swoimi braćmi. Linia ta pokazuje, w jaki sposób Chrystus postępuje ze swoimi braćmi, z Izraelem. Widać to w formie symbolu właśnie w tym, jak Józef postąpił ze swoimi braćmi, gdy do niego przyszli. Jeżeli przeczytamy całą tę historię, zrozumiemy, że wiele z tego, co przydarzyło się Józefowi, obrazuje pod wieloma względami Chrystusa. Na przykład bracia Józefa nie wierzyli mu, gdy opowiedział im swój sen i bardzo źle go potraktowali, do tego stopnia, że wręcz umieścili go w miejscu śmierci. Następnie sprzedali go. Nie rozpoznali go, kiedy znowu go zobaczyli, a mimo to on nadal ich kochał, karmił ich i troszczył się o nich, a także poddawał ich próbie. I teraz zobaczmy. Dokładnie tak samo było w przypadku Pana Jezusa i Izraela. Izrael tak samo potraktował Pana Jezusa i Pan Jezus tak samo odniósł się do Izraela. Widać tu więc wyraźnie linię symbolu, czy też typu. Ale jest oprócz niej jeszcze linia życia. Linia, która odnosi się do każdego z nas. Chodzi o to, że w tym, czego doświadczył Józef, możemy rozpoznać nasze własne chrześcijańskie doświadczenia.
W takim razie posłuchajmy więcej na temat tych dwóch linii w obrazie Józefa. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części dzisiejszego wykładu Witness Ali.
Dziś nadal będziemy mówili o Józefie. Jeśli chcemy zrozumieć opis jego życia, musimy pamiętać o dwóch liniach. O linii typu, obrazu i linii życia. Jeśli chodzi o linię typu, Józef jest doskonałym obrazem Chrystusa. Na zakończenie wieku Chrystus poddaje próbom tkwiącą w nieświadomości resztkę Izraela. Jestem przekonany, że to, co się dzieje dziś na Bliskim Wschodzie, to wyraz prób, jakim poddaje Izraela Chrystus. To, co tam się dzieje, to odpowiednik prób, jakim Józef poddawał swoich braci.
Józef na pewno miał więcej cierpliwości ode mnie. Gdybym był Józefem, gdybym był Jezusem Chrystusem, zaraz powiedziałbym całemu światu, to są moi bracia. Posłuchajcie jednak. Józef zajmował się swoimi braćmi z wielką cierpliwością. Bracia nic nie wiedzieli. Wiedział tylko on, Józef. Nikt nie wiedział, co Józef robi. Dziś jest tak samo. Tylko Pan Jezus wie, co się dzieje. Nie wie tego ani Biały Dom, ani ONZ, tylko on. On wie, że poddaje swoich braci próbie. Daje im się we znaki. Ale jego zamiary są dobre. Niedługo Chrystus otwarcie uzna Izrael. W tym celu zejdzie z nieba na ziemię. Zbawiciel z Syjonu stąpi na ziemię Izraela i ogłosi, że to jego naród. Przejdźmy teraz do linii życia. Linia typu jest piękna, ale linia życia jest bardziej praktyczna. Linia typu wiąże się ściśle z Izraelem. Natomiast linia życia związana jest z tobą i ze mną. Już mówiłem o głupocie i ślepocie braci Józefa. Nadal trudno mi uwierzyć, że go nie rozpoznali. Mieli przecież tyle wskazówek. Józef przygotował stoły w bardzo ciekawy sposób, który dowodził, że był Hebrajczykiem. Zadam też wam pytanie, jak Józef jadł? Z pewnością jadł na sposób hebrajski. Czy nie robił tego w konkretnym celu? Starał się. Usilnie się starał, by go rozpoznali. Lecz oni tego nie zrobili. Nienawidzili tego snu. To z powodu tego snu sprzedali Józefa. Nie sądzę, by mieli taką złą pamięć. Czyż ta scena nie powinna była im go przypomnieć? Co my tu robimy? 11 nas się kłania, a jeden stoi przed nami. Co to jest? Czyż to nie jest wypełnienie snu?
Zanim zastanowimy się nad linią życia, spójrzmy na ten obraz. 11 braci kłania się Józefowi. Wypełnił się wreszcie sen z jego młodości.
Tak, wypełnił się sen i widzimy tu uderzający obraz tego, jak Chrystus postępuje z Izraelem w obliczu jego niewiedzy.
To doprawdy zdumiewające, ile w tym symbolicznym obrazie prawdy. Prawdy bardzo aktualnej. Mimo iż historia Józefa liczy już sobie przecież kilka tysięcy lat.
Mnie też uderza niezwykła wprost wnikliwość, z jaką przedstawione w tej historii fakty odzwierciedlają naszą dzisiejszą rzeczywistość. Zobaczmy. Przecież sny, jakie przyśniły się Józefowi, jego własnym braciom wydawały się zupełnie niewiarygodne. A mimo to, kiedy po 20 latach przyszli do niego i zrobili dokładnie to, co on w tych snach przepowiedział, nie rozpoznali go. Bracia w ogóle nie zobaczyli, że oto wypełnia się sen tego, którego oni sami chcieli najpierw uśmiercić, a potem sprzedali do niewoli. Dokładnie to samo wydarzyło się z Panem Jezusem i Izraelem. Izrael nadal nie wierzy w Chrystusa. Nadal nie rozpoznaje go, ani nie uznaje za Mesjasza. Mimo iż otrzymał od niego tyle wskazówek, tyle znaków. Bracia Józefa w swojej duchowej ślepocie, w swojej niewiedzy i niewierze nie rozpoznali człowieka, który stał się zarządcą Egiptu. A przecież Józef dawał im tyle okazji do tego. Był taki mądry i cierpliwy w tym, jak dawał im się poznać. Gdyby oni lepiej uważali, gdyby byli bardziej chłonni, bardziej otwarci, a mniej zajęci samymi sobą, na pewno zdołaliby rozpoznać, że to przecież musi być Józef. A jednak tak się nie stało. Dziś też Izrael poddawany jest podobnej próbie i przechodzi przez podobne doświadczenia jak bracia Józefa. Ich Józef to Chrystus. Chrystus jest też naszym Józefem. On postępuje dzisiaj wobec Izraela w taki, a nie inny sposób, ponieważ pragnie, by jego bracia go rozpoznali. Lecz oni zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. Nie mają pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Nie widzą tego, że to Chrystus. Nawet ONZ nie uświadamia sobie, co dzisiaj tak naprawdę dzieje się z Izraelem. Politycy wciąż udzielają rad, jak Izrael powinien postąpić, że powinien ustąpić, oddać część terytorium itd. Trwa to już tak długo. Lecz nikt z nich nie wie, że to Pan Jezus próbuje dać poznać siebie swojemu ludowi. Lecz pewnego dnia On objawi siebie i uzna Izrael za swój naród. Pewnego dnia stąpi z niebios i przyjdzie z Syjonu i da wszystkim poznać, że Izrael to jego lud.
Amen. Posłuchajmy dalszego ciągu wykładu.
Nic dziwnego, że Józef wykonał kolejny krok. Ponieważ jego bracia jeszcze nie nabrali rozumu, nie mógł dać im poznać, kim jest. Sądzę, że Pan powiedział mu, nie dawaj im się jeszcze poznać, daj im jeszcze jedną nauczkę. W każdym razie ostatnia lekcja sprawiła, że nawrócił się przynajmniej jeden z nich, Juda. Sposób, w jaki rozmawiał z Józefem, dowodzi, że przynajmniej on jeden zaczął się troszczyć o ojca i młodszego brata. To poruszyło Józefa do głębi. Historia ta ukazuje cierpliwość i mądrość Józefa. Wiecie, kto ma najwięcej cierpliwości i mądrości? Ludzie dojrzali. Im jesteśmy dojrzalsi, tym więcej mamy cierpliwości. Józef nie był w podeszłym wieku. Miał około 40 lat. Lecz duchowo był dojrzały. Życie duchowe w nim dojrzało. Miał więc cierpliwość i mądrość. Nie kierowały nim pragnienia ani uczucia, lecz tylko i wyłącznie cierpliwość oraz mądrość. Wtedy nadszedł właściwy moment, by dać się poznać braciom. Chciałbym podkreślić, że wtedy nastąpił wybuch uczuć Józefa. Nie sądźmy, że Józef był z kamienia, że nie miał uczuć. Wręcz przeciwnie. Przypatrzcie się temu, jak płakał. Teraz już nie mógł powstrzymać się od płaczu. Nakazał więc odejść służbie i dał wyraz nadmiarowi uczuć. To dowodzi, że był człowiekiem wielce uczuciowym. Prawda? Bardzo uczuciowym. Skoro więc był taki uczuciowy, jak umiał nie okazywać uczuć przez co najmniej 9 miesięcy? Jego zachowanie jest oznaką pełnej dojrzałości. Józef potrafił władać, bo był dojrzały. Umiał nad sobą zapanować. Był więc też w stanie panować nad całą ziemią. Nie chodzi mi jedynie o to, by opowiadać wam historię Józefa. Leży mi na sercu to, byście ujrzeli, jak on żył. Pod względem temperamentu, usposobienia, uczuć, upodobań i pragnień był całkowicie poddany Bożemu prowadzeniu.
Zbadajmy nieco dokładnie jedną rzecz. Witness Lee powiedział przed chwilą, że skoro Józef potrafił zapanować nad sobą, to mógł też panować nad całą ziemią. W jaki sposób to wiąże się z nami? Czy w ogóle zachodzi tu jakiś związek?
Chyba trudno w ogóle znaleźć wierzącego, który byłby wystarczająco dojrzały, by panować nad sobą w każdej sytuacji. Który by panował nad swoimi emocjami, umiał powstrzymać łzy, śmiech, złość albo radość, tak jak potrafił to Józef. Józef na pewno był bardzo podekscytowany, kiedy widział, jak na jego oczach spełnia się sen z jego młodości. Oto jego 11 braci składało mu pokłon, dokładnie tak, jak mu się przyśniło, a mimo to nie skakał z radości, nie pobiegł ich wyściskać, lecz uznał, że muszą jeszcze odebrać swoją nauczkę dla ich własnego dobra. Umiał się opanować do takiego stopnia dzięki dojrzałości, jaką osiągnął.
No właśnie, skoro mówisz o dojrzałości, przypomnijmy, że Józef stanowi przedłużenie, kontynuację Jakuba. Jest, jak mówiliśmy we wcześniejszych audycjach, pewnym aspektem życia Jakuba, aspektem związanym z królowaniem.
Tak, to bardzo ważne, dlatego że widzimy dzięki temu kolejność chrześcijańskiego doświadczenia, które obrazują ci dwaj mężowie Starego Testamentu. Najpierw widzimy Jakuba, który przeszedł proces przeobrażenia i osiągnął dojrzałość w boskim życiu. A zaraz potem, a właściwie niemal równolegle z nim, Józefa, który cechuje się już od razu dojrzałością i który umie panować nie tylko nad sobą, lecz także nad całym ówczesnym światem. Odnosząc to do siebie, możemy powiedzieć, że proces chrześcijańskiego życia prowadzi nas poprzez przeobrażenie do królowania w boskim życiu. Ale żebyśmy mogli królować tak jak Józef, musimy najpierw osiągnąć dojrzałość. Tego etapu nie da się pominąć. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozwalali Panu rozprawiać się z nami, tak jak rozprawiał się On z Jakubem. Przeobrażać nas, aż osiągniemy wreszcie w naszym życiu taki etap, kiedy będziemy mogli królować wraz z Chrystusem, błogosławić innych i zaopatrywać ich w Chrystusa, tak jak robili to Jakub wraz z Józefem. Tego właśnie uczy nas ta historia zapisana w Księdze Rodzaju.
Wiemy na podstawie Pisma Świętego, że Pan obiecał, że uczyni nas współkrólami wraz z Nim. Ale nie osiągniemy tego, jeżeli nie będziemy się do tego nadawali, prawda?
Owszem, ta obietnica ma charakter warunkowy. Nie można współkrólować wraz z Chrystusem, jeśli nie osiągnie się wpierw dojrzałości, bo tylko ktoś dojrzały w boskim życiu może sprawować władzę. Tego uczą nas postaci mężów bożych przedstawionych w Księdze Rodzaju. Abraham obrazuje życie wiary. Izaak przedstawia życie, w którym radujemy się Chrystusem. A z kolei w Jakubie widzimy obraz przeobrażenia, które prowadzi nas do tego, iż stajemy się tacy sami jak Józef, czyli do królowania w boskim życiu. Żeby to jednak osiągnąć, nie wystarczy samo przyjęcie Pana Jezusa przez wiarę. Musimy prowadzić życie wiary, doznawać Chrystusa, który jest naszym życiem, żyć przez Niego i przejść przez długotrwały proces przeobrażenia, przez różnorodne doświadczenia z Nim związane. Dopiero wtedy będziemy mogli królować wraz z Chrystusem, a także panować nad samymi sobą.
Wspaniała perspektywa. Mam nadzieję, że wszyscy coś dzięki niej zobaczyliśmy, jeśli chodzi o nasze własne życie chrześcijańskie. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Józef dał się poznać braciom w sposób, który był po prostu wspaniały. Po prostu wspaniały. W takiej atmosferze łatwo mu było im przebaczyć. Myślę wręcz, że użycie słowa przebaczyć jest tu pewnym nadużyciem. Sądzę, że Józef w ogóle nie myślał o przebaczaniu. Nie, on w ogóle o tym nie myślał. Przeciwnie, miał pełną świadomość, że do Egiptu nie wysłali go bracia, lecz Bóg w swej opatrzności. To Boża opatrzność go tam wysłała. Rozumiecie? Sądzę, że on w ogóle nie myślał o przebaczaniu. Przez myśl mu to nie przeszło. To z Bożej opatrzności znalazł się w Egipcie, bo miał tu wypełnić Boży zamysł. Tak więc spontanicznie ich przyjął. Nie tylko im przebaczył, ale i przyjął. Przytulił ich i przyjął, bo zdawał sobie sprawę z tego, że to, co mu się przydarzyło, służyło realizacji Bożego zamysłu. To wspaniałe. Wierzę, bracia, że gdy będziemy pozwalali, by dojrzałe życie panowało nad nami w cierpliwości i mądrości, będziemy tacy jak Józef. Nie będziemy nikogo winili ani potępiali. Będziemy chętnie wszystkich przyjmować. Rozumiecie? Nasze serce tak się rozszerzy, że pomieszczą się w nim wszyscy słabi, nawet ci, którzy nas urazili. Rozumiecie? Nie będziemy w ogóle pamiętać, że ktoś nas uraził. Dlaczego? Ponieważ będziemy myśleli zupełnie inaczej. Będziemy uważali, że wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się z Bożej opatrzności. Będziemy uważali, że wszystko jest w najlepszym porządku, bo wszystko z Bożej opatrzności zostało przygotowane dla naszego dobra. Wszystko z Bożej opatrzności zostało przygotowane tak, by wypełnił się Boży zamysł. Wszystko z Bożej opatrzności zostało przygotowane tak, by inni zostali zbudowani. Jeśli rozważymy tę kwestię w społeczności i modlitwie, zostaniemy nakarmieni i pouczeni. Uzyskamy pomoc i wskazówki co do tego, jak postąpić w różnych sytuacjach.
Historia Józefa często bywa wykorzystywana jako przykład przebaczenia, podczas gdy w rzeczywistości jest ona czymś znacznie głębszym niż tylko ładną historyjką o tym, jak skrzywdzony człowiek przebaczył swoim braciom. Widzimy w niej dojrzałość Józefa. Józef umiał patrzeć na wszystko z Bożej perspektywy, Bożymi oczyma, wierząc w spełnienie Bożego zamysłu i w jego opatrzność.
Tak, masz całkowitą słuszność. Jest w tej historii głębia, której możemy dotknąć wyłącznie wtedy, gdy sami osiągniemy pewien wzrost w boskim życiu. Owszem, chcemy uczyć się żyć według tego, jaki jest Bóg. Lecz żeby do tego doszło, potrzebujemy innego spojrzenia niż ludzkie, innej perspektywy. Nasze własne spojrzenie na różne sprawy często powoduje, że zaczynamy krytykować innych, a także sprawia, że łatwo ulegamy rozczarowaniu wobec siebie samych pod wpływem własnych niepowodzeń. Natomiast Józef, osiągając dojrzałość w boskim życiu, nauczył się jednego – ufać Bożej opatrzności. Nauczył się, że Bóg ma swój cel, swój zamysł i że go zrealizuje. Krótko mówiąc, Bóg nie umieścił ludzi na ziemi, by najpierw ich utracić, a potem zbawić i zaprowadzić do nieba czy do czegoś w tym rodzaju. Nie. Bóg ma konkretny zamysł i wszystkie jego działania wobec nas służą jednemu. Temu, byśmy uznali Jego opatrzność i radowali się Nim, doświadczali Go, przechodząc przez wszystkie doświadczenia, jakie nas spotykają. Bo tylko w ten sposób osiągniemy Jego zamysł i zbudujemy ciało Chrystusa, którego zwieńczeniem będzie nowa Jeruzalem, wzajemne mieszkanie Boga i człowieka.
Słysząc to, co mówisz, mam tylko jedno życzenie dla siebie i dla wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają. Obyśmy wszyscy nauczyli się tego, co Józef.
Tak jest. Żebyśmy zamiast winić braci, uznali Bożą opatrzność we wszystkim, co nas spotyka. I uwierzyli, że każde nasze doświadczenie służy jednemu. Temu, żeby Bóg w swojej opatrzności doprowadził nas na miejsce, gdzie będziemy w czasie głodu udzielali innym na całej ziemi zaopatrzenia w duchowy pokarm. Jeżeli naprawdę jesteśmy wierzącymi i kochamy Chrystusa, On rozprawia się z nami po to, byśmy zobaczyli, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest zgodne z Bożą opatrznością i służy Jego zamysłowi. Jak mówi list do Rzymian, wszystko w naszym życiu współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga, z tymi, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Obyśmy znali ten zamysł i ufali Bożej opatrzności.
Tak jest. Pamiętajmy, musimy znać Boży zamysł i ufać Jego opatrzności. Bardzo podobała mi się nasza dzisiejsza rozmowa. Dziękuję Ci za udział w audycji. Naszym gościem był dziś Jan Nica. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.